magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, dobry wieczór, Anna Rębas. Zanim zacznę dzisiejszą audycję morską, zapytam się o Państwa czas, bo jeśli macie go zbyt mało, to nie polecam wizyty na tym najsłynniejszym polskim statku.
No wydaje się, że tak na spokojnie, żeby statek obejrzeć, to trzeba około godziny czasu. No jeśli ktoś się bardzo spieszy, to oczywiście może go oblecieć w pół godziny, no ale godzina czasu to jest takie komfortowe zwiedzanie.
Zapraszam więc Państwa dziś do gdańskiej stoczni remontowej. Jeszcze przez 2 tygodnie w jednym ze stoczniowych doków stoi słynny gdański sołtek. Niech ta wizyta na sołtku będzie okazją do przypomnienia postaci też najsłynniejszego polskiego trasera, stoczniowca, pracownika pierwszych lat po wojnie, którego imieniem nazwany został pierwszy polski rudowęglowiec. Odwiedzam Narodowe Muzeum Morskie, rozmawiam z członkami Towarzystwa Przyjaciół Sołtka, panem Witoldem Kuszewskim, wiceprezesem tego towarzystwa, pracownikiem Instytutu Morskiego. Gościem mojej audycji jest też dzisiaj pracownik muzeum, pani Elżbieta Wróblewska i dyrektor placówki Robert Dążał. A po Sołtku oprowadza mnie Wojciech Nadolski z Narodowego Muzeum Morskiego. Na Sołtka patrzymy spacerując zawsze długim pobrzeżem. Poznajmy więc też to, co kryje w sobie jego historia i historia jego współtwórcy. Zapraszam do stoczni remontowej. Prace konserwacyjno-malarskie na wodnej części kadłuba Sołtka statku muzeum trwają i za 2 tygodnie powinny się już zakończyć.
Nie jesteśmy jeszcze na statku, jesteśmy na doku. Jest to część manewrowa doku.
No właśnie, część manewrowa doku. To jest taka istotna rzecz, jakby z której dopiero wejście na statek następuje.
Tak, musieliśmy wejść dość wysoko po schodach, żeby po prostu dostać się do trapu i na pokład statku.
Tych doków jest tutaj kilka, prawda? W których my jesteśmy teraz.
Tak, doków jest kilka. Ja już sam się też troszeczkę pogubiłem, bo są to doki pływające i te doki po prostu zmieniają miejsce. Więc w tym miejscu, w którym się znajdujemy, jest to dok numer 2. Mieści się na starym zakładzie remontowym Z2. Tutaj są sąsiednie doki, o wiele większe. Na jednym stoi wielki masowiec. Również na następnym stoi statek, który jest przystosowany do przewozu ciężkich ładunków. No i my jako malutki sołtek jesteśmy między nimi.
W trakcie remontu wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna wewnątrz statku. Gruntowne malowanie i odświeżenie przejdą też ładownie jednostki pełniące na co dzień funkcję sal wystawowych. To pierwszy tak duży remont sołtka od 35 lat, czyli od chwili, kiedy został po raz pierwszy udostępniony do zwiedzania jako statek muzeum.
Statek został przyholowany 17 października przez 2 hacze. Staliśmy tydzień czasu przy nabrzeżu, przy kei, i zostały rozpoczęte prace remontowe. Szczególnie zwrócono uwagę na grubość pokrywy blach, grubość grodzi, grubość wiązadeł. No, są to takie podstawowe pomiary. Tych punktów pomiarowych w sumie było, czy jest, ponad 5 tysięcy. Jest to po prostu warunek na to, żeby statek sprawdzić wytrzymałość konstrukcyjną statku.
Powiedział pan o grubości blach, to znaczy sprawdza się tą grubość blach, czy ona jest odpowiednio gruba, tak?
Tak, sprawdza się tą grubość blach i w zależności od długości statku, ona jest ustalana przez Polski Rejestr Statku, który stawia taki warunek, że nie może być grubość blachy mniejsza niż, i właśnie teraz się ważą losy, jaką grubość podejmie Polski Rejestr Statków. Tak, one korodują i dlatego trzeba je co jakiś czas mierzyć. To są zalecenia Polskiego Rejestru Statków i Polski Rejestr Statków wyda nam orzeczenie techniczne, na podstawie którego zostanie wydana karta bezpieczeństwa przez Urząd Morski.
Ale nie tylko blachy, prawda? Bo tutaj widzimy stoczniowca, który zabezpiecza część nadbudówki folią. Tutaj przy nadbudówce też te prace się będą toczyły. Co będzie w ogóle generalnie robione?
No tak, te prace, które tutaj widzimy, są to prace kosmetyczne na zewnątrz, żeby statek po prostu odświeżyć, tak? Podstawą statku, który przybywa do stoczni, jest to, żeby właśnie zbadać tą konstrukcję jego.
Jego usterki wszystkie, tak?
Tak, bo to jest jego bezpieczeństwo.
A jaki jest słaby punkt sołtka? Na co zwracacie uwagę? Ostatni remont miał miejsce, co prawda, 10 lat temu, ale co wtedy znaleźliście? Co ewentualnie się odnawia najczęściej, jeśli chodzi o problemy z tą jednostką związane?
No jak tutaj widzimy, jest to jednostka nitowana i nitowano z pawana, w związku z czym te nity ulegają korozji i podczas pobytu na poprzedniej stoczni stwierdzono, że część nitów trzeba było wymienić, ewentualnie obspawać, i część blach trzeba było wymienić, więc mając to na uwadze, szczególną uwagę właśnie zwracaliśmy na te wszystkie połączenia nitowane, jak i spawane, tak żeby przy wydokowaniu już nie było żadnych przecieków.
Witold Kuszewski, Towarzystwo Przyjaciół Sołtka.
Czyli jeżeli chcemy mówić o człowieku, to trzeba by było rozpocząć od tego, kim on był. Także to nie był człowiek, który przyjechał tutaj w 1945 roku do Gdańska, który nie miał żadnych doświadczeń. On miał doświadczenia w stoczni i jak przyjechał tutaj, to w 1946 roku zatrudnił się w stoczni gdańskiej na stanowisku trasera. I to jest pierwsza część tego, powiedzmy, opowiadania.
Traser, czyli?
Czyli ten, który jak gdyby nanosi na blachy czy na różnego rodzaju elementy wymiary, według których musi być cięcie, czy do których musi być przyspawanie określonego elementu, a więc jak gdyby zaznacza te punkty na materiale, które są przedmiotem obróbki różnych innych członków załogi, a spawaczy, a tych, którzy tną i tak dalej, i tak dalej.
A skąd przyjechał Stanisław Sołtek?
Urodził się w Oleksowie, w powiecie kozienieckim, w rodzinie cieśli, także jego ojciec był cieślą. Rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej w 1946 roku, mając określone doświadczenie. I teraz zaczyna się cała sprawa, dlatego że będąc tym traserem, nie możemy powiedzieć, że był takim typowym stachanowcem na owe czasy, dlatego że wszyscy, którzy go znali, uważali, że to był bardzo mądry człowiek, który podczas pracy nie myślał o tym, żeby pokonać czy normę przekroczyć, bo przekroczył ją rzeczywiście, tak mówią dokumenty, o 206%, ale nie to było istotne. Istotne było to, że on wprowadzał różnego rodzaju, jak gdybyśmy to dzisiaj powiedzieli, zmiany w całym procesie trasowania. On jak gdyby kierował tym całym procesem i to jest jego główną zasługą jako pracownika stoczni. Oczywiście, jeżeli sięgniemy do tych lat, w których to się dzieje, to wiadomo, były zasadniczo różne warunki i zasadniczo różne wymagania i zasadniczo różne oceny, bo tu sprawa jest oceny. W każdym razie dla mnie osobiście jest to postać, która zasługuje na szczególną uwagę, głównie z tego względu, że on nie zaprzestał tylko być traserem. On zaczął szkolić się, zaczął uczyć się i to uczył się na różnego rodzaju, nazwijmy to wówczas istniejących kursach czy instytucjach, które doprowadzały do tego, że można było powiedzieć, że zdał maturę i mógł studia.
Czyli chciał czegoś więcej.
I chciał czegoś więcej i tego dokonał. I w 1956 roku, jeżeli sobie dobrze przypominam, a może później, nie wiem, został absolwentem Wydziału Okrętowego, czy tam Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej. A więc udowodnił, że nie tylko jest dobrym traserem, ale że jest człowiekiem, który jest w stanie zdobyć wyższe wykształcenie i to zdobył.
Niezbyt długie życie, przedwczesna śmierć.
Elżbieta Wróblewska, Narodowe Muzeum Morskie.
Można rzeczywiście mówić o Sołtku jako i świetnym robotniku, traserze, stoczniowcu, pracowniku PRS, pracowniku naukowym też, bo nie wspomniałam o tym, że współpracował z Politechniką, był nawet zatrudniony na Politechnice.
Potem jeszcze został dyrektorem Stoczni Wisła i też nie wszyscy o tym wiedzą.
Tak, to jest nazwisko człowieka, który dał tę nazwę jednostce. Sołdek został przodownikiem pracy, ale nie spodziewał się, że jeszcze dodatkowo zostanie uhonorowany tym, że jego nazwiskiem, czy jego imieniem, prawda, zostanie nazwany pierwszy zbudowany po II wojnie światowej statek pełnomorski. Myślę, że był zażenowany przez to, że był człowiekiem bardzo skromnym.
Ostatni remont Sołdka kiedy miał?
10 lat temu.
10 lat. I co było wtedy robione?
Ja byłem krótko, bo byłem tylko raz, dwa razy na wachcie. To wszystko. Dalej nie wiem, co tam było dalej robione.
A jak pan tak ocenia stan jednostki?
Zaawansowany wiek statku wymaga dużo, dużo pracy.
Ale ta praca jest sukcesywnie chyba wykonywana tutaj, prawda? On nie zostaje bez remontu.
No, cóż mam powiedzieć. Remontujemy. A co będzie z tego dalej, to zobaczymy.
Bo chyba nie wyobrażamy sobie Gdańszczanie w ogóle nabrzeża przy Ołowiance tam bez Sołtka.
Wie pani, zdania uczonych w tej materii są podzielone.
Jedni
są za, że niektórzy są przeciw. Byli... Jednym przeszkadza, bo mają tam jakieś swoje widoki na mieszkania czy na zatokę i przeszkadza im. Musieli po prostu Sołtka.
Gdzie mógłby ewentualnie stać?
Nie mam pojęcia. Na Nowym Mieście chyba.
Mieszkał do końca w Gdańsku?
Tego to nie wiem, ale chyba w Sopocie. Znaczy dokładnie nie wiem, ale mi się wydaje osobiście, że w Sopocie.
Bo jego grup jest w Alei Zasłużonych na Gdańskim Srebrzysku.
Tak. Natomiast on był od 63 roku do 70. Był dyrektorem Stoczni Wisła. Z tym, że na koniec swojej kariery pracował w zjednoczeniu stoczni naszych, czy tam w zjednoczeniu przemysłu okrętowego i no niestety zmarł już w 70 roku, a więc miał dokładnie 54 lata, więc zmarł bardzo młodo. W tamtych czasach nie było wyjątkiem. No, dzisiaj
zawał?
Osobiście nie słyszałem żadnych jakichś tam powiedzmy...
Legend wokół tej śmierci.
Także tyle możemy powiedzieć. No, są różnego rodzaju ludzie byli, którzy wspominali go jako człowieka niezwykle uczynnego, jako człowieka, który chciał się uczyć, który mimo znaczy posiadania pewnego, nazwijmy to, biletu do bycia sławnym, został sobą i szczególnie w czasie różnego rodzaju szkoleń czy tam nauki, no, był bardzo przyjacielski, był bardzo spokojny, był bardzo pomocny innym i takim w naszej pamięci został i dlatego jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia właśnie jego charakteru, jego działalności, jego osiągnięć, to nie wydaje mi się, że, znaczy nie mogę tego tak powiedzieć, że nie wydaje mi się. Uważam, że nazwanie jego imieniem tego statku w ówczesnych czasach no, było uzasadnione nie tylko określoną przynależnością, czy powiedzmy określonym tam stosunkiem do współzawodnicy od pracy, ale również jego działaniami.
A jak przyjął fakt budowy rudowęglowca pierwszego i nazwania go swoim imieniem?
Znaczy, tam były dyskusje, tak jak ja słyszałem, się po prostu, jak my to nazywamy, krygował, że no nie jest on znowu taki zasłużony, że jest dużo innych, lepszych. Także moim zdaniem wykazał tutaj no, prawdziwą cechę godności i wartości swojej własnej i to się pochwala, no, że nie zachłysnął się swoim osiągnięciem takim czy innym, no, ale został sobą.
Tutaj na dnie tej ładowni widzimy takie metalowe wzmocnienia, jakby szyny. Ma tutaj być coś zamontowane. Wyraźnie widać przygotowane miejsce pod właśnie pod co?
No więc to jest fundament pod takie akwarium, które zostanie wpuszczone z poziomu, na którym się znajdujemy, i 3/4 będzie wpuszczone poziom niżej, i to w tym akwarium będzie się znajdował węgiel, po to, żeby stworzyć taką mini ładownię, w której będzie właśnie eksponowany węgiel, ponieważ ten węgiel i ruda trochę ważą, w związku z czym potrzebują solidnego fundamentu, i to jest właśnie to, o co pani pytała, to jest właśnie podstawa pod fundament do wyeksponowania tego węgla, który będzie, tak jak mówiłem, w przysłowiowym akwarium.
Ale część tego akwarium będzie węglem wypełniona, a druga część rudą, tak?
Nie, właśnie w tej ładowni będzie węgiel, a w następnej ładowni w czwórce będzie identyczna ekspozycja i tam będzie ruda.
Tam będzie ruda.
Tak, żeby nawiązać właśnie, że to był rudowęglowiec.
Czyli tutaj to będzie po prostu część ekspozycji. To, co teraz widzimy, te przygotowane podłoże pod akwarium, którego wcześniej nie było.
Tak, wcześniej nie było i teraz właśnie jest przygotowana podstawa do tego akwarium i do wyeksponowania węgla.
My tutaj stoimy na takich niebieskich płytach pozabezpieczanych taką aluminiową, stalową, znaczy taką aluminiową taśmą. Znaczy to jest, można powiedzieć, przygotowane podłoże pod wykładzinę, tak?
Tak, po prostu została położona nowa wylewka po to, żeby łatwo można było przykleić nową wykładzinę, a przede wszystkim stoczniowcy się tutaj spieszą z tą wylewką, no bo wiadomo, statek stoi na równej stępce przy kei, gdzie trym, czyli zanurzenie dziobu i rufy byłyby pod kątem, w związku z czym taka wylewka by nie miała absolutnie żadnego sensu i byłaby niemożliwa do wykonania. W związku z czym te prace właśnie pod nową wykładzinę i wylewki zostały zrobione tu na doku.
Ale widzę, że tutaj już sufit, stropy są pomalowane.
Tak, już wcześniej burty statku, grodzie i sufit już są wymalowane. Wcześniej tutaj stały rusztowania. I z tych rusztowań właśnie był malowany sufit i grodzie.
My byliśmy jeszcze wcześniej w siłowni i w koksowni, tak? Tam, gdzie znajdują się piece, które kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, służyły do wytwarzania pary, ale tam w tych pomieszczeniach żadnej pracy remontowej, takiej naprawczej, nie przewidujecie podczas tego remontu?
Nie, tam nie przewidujemy żadnych prac, a te pomieszczenia to właśnie była zasobnia węgla w pierwszym pomieszczeniu. Następne pomieszczenie to była kotłownia, gdzie znajdowały się dwa duże kotły, a między kotłami przeszliśmy do siłowni, gdzie znajduje się maszyna parowa.
I w tych pomieszczeniach, o których pan teraz mówi, temperatura i w tej kotłowni, i w tej maszynie, to tak około 40 stopni miała miejsce, jeśli no, już ten statek pracował, był na morzu.
Tak, jak statek był na morzu, to oczywiście każdy piec ma to do siebie, że jednak wytwarza temperaturę na zewnątrz również. Także jestem pełen podziwu dla tych ludzi, którzy tu pracowali, i naprawdę sporo serca tu wkładali i można powiedzieć, że trochę zdrowia stracili, bo jednak wysoka temperatura powoduje to, że jednak osłabia nam ten organizm. Ale byli to twardzi ludzie.
Twardzi ludzie, marynarze z Sołtka, opisani w wielu archiwalnych materiałach dotyczących historii tego pierwszego polskiego rudowęglowca.
Myśmy nawet mieli taką relację duńskiego celnika, który opowiadał, jak to nasi marynarze szmuglowali taki czy inny tam towar, więc ja nie uważam, że to jest coś nadzwyczajnego, przecież to była normalna praktyka, przecież pamiętamy te czasy, dzięki marynarzom tylko mogliśmy kupić zegarek Atlantik czy jakiś tam inny, dzięki marynarzom można było, powiedzmy, coś innego dostać, co było na rynku, także ja nie potępiam tego, no takie były warunki, no dzisiaj nikt nie szmugluje niczego, bo może kupić to w kraju albo za granicą, gdzie dostęp jest otwarty, może jechać sobie kupić co chce.
Niektórzy marynarze wspominają też jeszcze, i pracownicy statku muzeum, że znajdowali jeszcze po latach jakieś, nie wiem, sztaby papierosów w skrytkach.
No, możliwe, no bo to przecież sprawa pierwsza to było znaleźć pieniądze na zakup tego, więc trzeba było coś zahandlować, żeby dostać pieniądze, później kupić i później schować. Natomiast problemem zasadniczym to było przejście kontroli pierwszej u nas przez kontrolę celną, która wyłapywała, czy tam za dużo nie było tego, czy tamtego. Następnie kontrolę w porcie docelowym, gdzie zgodnie z prawem miało być to wszystko zamknięte w jakimś tam bundzie. No i następnie, no, jak gdyby pozbycie się tego i zarobienie pieniędzy i zakup i znowu powrót i Czarna Brygada czy jakaś inna starała się tych marynarzy jak gdyby tak skontrolować, że on nic do domu przywieźć nie mógł. No ale to jest historia, która, no, może jakiś celnik by opowiedział.
Wiele materiałów na ten temat znajduje się w Bibliotece Narodowego Muzeum Morskiego. Zachęcam Państwa do sięgnięcia do tych historii. A dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i Jacek Puchalski, który audycję zrealizował.